Kryminalne zagadki Podlasia.
Kryminalne zagadki Podlasia przenoszą się dzisiaj na ziemię łomżyńską, a dokładnie do miejscowości Hipolitowo. To niewielka wieś położona mniej więcej 20 km od Łomży. Dlaczego akurat ta miejscowość przykuwa naszą uwagę?
Ponieważ tam rozegrały się wydarzenia, które wstrząsnęły chyba całą Polską, nie tylko Podlasiem, ale całym krajem. Przerażająca zbrodnia, do której doszło wewnątrz rodziny.
Dodajmy to, co jest najważniejsze, że Hipolitowo to naprawdę niewielka miejscowość. Mieszka tam kilkadziesiąt może osób. Ostatecznie wszyscy się tam znają, ale co ciekawe, bo to jest bardzo ważne w tej historii, nikt za bardzo nie wtrąca się w życie drugiego sąsiada, bo... No właśnie, dlaczego?
To tak może powiem tylko dla wyjaśnienia, jak się włączy mapę satelitarną i się przybliży tą wieś, to faktycznie jest długo, długo nic... I dopiero na samym końcu tego przybliżania pojawia się niewielka plamka. Dosłownie naliczyłem chyba 13 domostw, mogę się mylić. Tym bardziej dziwi to, że pomiędzy mieszkańcami w zasadzie nie istnieją relacje te takie, wydawałoby się zdrowe, najzdrowsze, bo wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa ci ludzie w zasadzie nie zwracali uwagi na to, co się dzieje tuż za płotem.
Mówimy o sytuacji z 1998 roku, bo to wtedy zaczyna się rodzinna tragedia w jednym z domów właśnie we wspomnianej miejscowości. Trudno uwierzyć, że przez wiele, wiele lat, bo ta sprawa ma swój finał w 2012 roku, że przez wiele lat nikt nie widział, co się dzieje, a niektóre rzeczy mogły dawać wyraźnie do zrozumienia, że w tym domu dzieje się coś złego.
Myślę, że ta sprawa nie tylko śledczym, ale też ludziom, którzy byli wokół, mam na myśli pracowników ośrodka pomocy społecznej, była swego rodzaju cieniem, jakimś znakiem zapytania właśnie z tego powodu, że przez tyle lat nikt się niczego nie domyślił. I żeby była jasność, gdyby się nad tym zastanowić tak na spokojnie, to paradoksalnie stosunkowo łatwo pominąć te wydarzenia, które tam miały miejsce.
Beata Z. pochodziła z wielodzietnej rodziny, nie miała takiego drygu do nauki, często wagarowała i ukończyła zaledwie 7 klas szkoły podstawowej. Szybko też postanowiła wyjść za mąż, choć w tej sprawie nie obyło się bez protestu matki. Dlaczego?
Tutaj nie chodziło o młody wiek kobiety, paradoksalnie tylko właśnie o... Niuans rodzinny, bym powiedział. Mianowicie jej wybranek serca to był człowiek, który był z nią powiązany właśnie rodzinnie.
Jednak mimo wszystko dochodzi do tego ślubu. Małżeństwo Z ma już dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę, ale te relacje między nimi nie były dobre.
Pani Beata po latach wspominała, że pomiędzy nią a mężem właśnie układało się źle, że mąż nadużywał alkoholu, zdarzało mu się podnosić rękę. Po jakimś czasie, żeby podreperować sytuację materialną, rodziny wyjechał do Włoch. Wtedy nastąpiły te wydarzenia, które jakby zmierzały ku dramatycznemu końcowi.
Dodajmy, kiedy mąż wyjechał za pracą do Włoch, młoda żona zdradziła go z krewniakiem, który mieszkał w tej samej miejscowości. Dziś już wiemy, że owocem tej zdrady była ciąża Beaty, tyle że żaden z sąsiadów nigdy nie zobaczył dziecka. Pod koniec lat 90. zmarł mąż Beaty, no i młoda wdowa samotnie musiała zająć się wychowywaniem dwójki małych dzieci.
Na pewno nie było łatwe tak w ogóle, bo nigdy to łatwe nie jest. A tym bardziej mówimy też o osobie, która, co tu dużo mówić, zaniedbała się, zaniedbała swoją rodzinę. W każdym razie stało się tak, że zaczęła prowadzić dosyć, powiedzmy to, oględnie rozrywkowy tryb życia.
W pewnym momencie teściowa, z którą mieszkała Beata Z, poinformowała ośrodek pomocy społecznej w Stawiskach, że w tym domu po prostu dzieje się bardzo źle. Bardzo odpowiedzialne zachowanie starszej kobiety.
Naturalne ze względu na to, że były w tym domu małe dzieci, więc dobrze, że taką troską kobietą się wykazała. To jej działanie spowodowało, że pracownicy ci społeczni właśnie zaczęli nawiedzać dom pani Beaty, udzielać jej porad, żeby bardziej zaangażowała się w sprawy bieżące dzieci, dotyczące ich szkoły. Ponieważ po śmierci męża pani Beata urodziła jeszcze dwoje dzieci, to też taka ciekawa sprawa, że dopiero za namową pracowników społecznych pani Beata ustaliła, kto jest ich ojcem.
Kto się nim okazał?
Antoni G., wspomniany wcześniej mężczyzna, wspomniany z tego względu, że to właśnie z nim po raz pierwszy zdradziła swojego męża, gdy ten przebywał poza granicami kraju.
Dodajmy, w 2004 roku sąd ograniczył Beacie władzę rodzicielską nad trójką dzieci, a ponadto rodzina została objęta nadzorem kuratora, który zazwyczaj raz w miesiącu, a czasami nawet częściej, to też by wskazywało na to, jak trudna była sytuacja w tym domu, składał takie niezapowiedziane wizyty. Kobieta była wielokrotnie upominana, jeżeli chodzi o utrzymywanie porządku, też, tak jak wspomniałeś, o zaangażowanie się w codzienne sprawy dzieci. Ostatecznie pani Beata w pewnym momencie daje do zrozumienia, że wychodzi na prostą.
Tak, myślę, że urzędnicy mogli dojść do takiego wniosku, bo z problemem alkoholowym jakoś się uporała. Dzieciaki były nakarmione, ubrane adekwatnie do pogody, do szkoły chodziły. Nawet z informacji, które udało mi się zdobyć, jedno z nich to miało na świadectwie same prawie czwórki i piątki, więc wydaje się, że wszystko było w porządku. Co ważne, sytuacja materialna też wcale ich nie była zła, jak mogłoby tam to wskazywać taka powierzchowność, czyli samotna kobieta wychowująca dzieci, bo część dzieci otrzymywała rentę po zmarłym ojcu. Dodatkowo pani Beata otrzymywała się z dzierżawy pola, które posiadała w swoim gospodarstwie, więc startowo nie było chyba tak źle.
Prowadzący, którzy zajmowali się tą sprawą, dotarli do takich opinii, że kobieta nie była zbyt wylewną osobą. Odpowiadała najczęściej na zadawane pytania bardzo zdawkowo, krótkimi słowami. Na co to by mogło wskazywać?
Być może taki charakter po prostu osoby, która jest właśnie zamknięta w sobie, która nie dopuszcza do swojego życia prywatnego obcych.
A czy twoim zdaniem to nie był taki sygnał, że kobieta skrywa jakąś tajemnicę?
Tak, myślę, że można też tak to interpretować. Po latach pracownicy socjalni i kurator zwrócili uwagę, że kiedy odwiedzali panią Beatę, były pewne sygnały, które dziś, oczywiście już po czasie, mogły budzić ich zastanowienie. Osoby, które prowadziły nadzór nad gospodarstwem domowym pani Beaty, zwróciły uwagę, że kobieta jednego razu przyjmowała ich zajęta codziennymi czynnościami, krzątała się po domu, ubrana była adekwatnie do pogody, do warunków na zewnątrz. Innym z kolei razem przebierała jakieś nienaturalne pozycje ciała, była skulona, kucała, a co najdziwniejsze, potrafiła przy ciepłej pogodzie mieć na sobie płaszcz, jesionkę czy inne grube ubranie. Tak jakby coś chciała ukryć, tego rodzaju podejrzenie pojawiło się jakiś czas później.
13 maja dokładnie, 2012 roku, kurator sądowy Teresa Z. weszła do domu Beaty i właśnie spotkała ją siedzącą, skuloną, ubraną w zimową kurtkę. Jej brzuch wydawał się zaokrąglony w taki dosyć charakterystyczny sposób. Na pytanie, czy jest w ciąży, kobieta co prawda zaprzeczyła, ale rzecz nie dawała spokoju urzędniczce. Co wtedy się stało? Co zrobiła pani kurator?
Pani kurator zaczęła swoimi możliwościami, swoimi kanałami próbować dowiedzieć się tego, co się działo z panią Beatą. Jej podejrzenie co do tego, że kobieta była w ciąży, w jej przekonaniu było jak najbardziej uzasadnione, tym bardziej, że już w czerwcu, więc w zasadzie można powiedzieć kilkanaście dni po tej sytuacji, kobieta ubrana już była normalnie, była szczupła, nie miała tego brzucha, który miała wcześniej, no to w sposób naturalny powodowało podejrzenie, że kobieta była w ciąży, tylko nie wiadomo, co się stało z dzieckiem. Dochodziło podobno do tego rodzaju sytuacji, że niechętni do przekazywania informacji sąsiedzi musieli być niemalże łapani przez urzędników gdzieś w lesie, na grzybach, na jagodach i tam zagadywani o to, czy wiedzą cokolwiek na temat pani Beaty. Ostatecznie skończyło się tym, że o sprawie, o swoich podejrzeniach urzędnicy powiadomili policję i ta rozpoczęła swoje śledztwo.
Po kilku miesiącach dochodzenia, 25 października 2012 roku, Beata Z. została zatrzymana. Podczas przesłuchania przyznała, że była w ciąży i urodziła dziewczynkę, którą następnie zakopała pod krzewem bzu, po czym miała znowuż to ciało dziecka odkopać i rzucić je psu, a kiedy przyszła do końca rano, ciała już tam nie było. Czy to były wyjaśnienia, którym policja dawała wiarę?
To przede wszystkim były w ogóle jakieś przerażające wyjaśnienia, jak można własne dziecko rzucić psu, nawet martwe. Ale policjanci nie dali wiary pani Beacie. Przeszukali drobiazgowo całą jej posesję, wszystkie zabudowania, które się na niej znajdowały. Myślę, że nie byli przygotowani na to, co tam znaleźli, bo na strychu znaleziono szczątki dwóch noworodków, a w piwnicy stodoły ciała dwóch kolejnych.
Informacje o tym makabrycznym znalezisku natychmiastowo skupiły całą uwagę opinii publicznej na tej niewielkiej wsi w województwie podlaskim. Sprawą zainteresowała się też prokuratura generalna, a w ośrodku pomocy społecznej w Stawiskach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca pracę z rodziną Beaty Z. Wszyscy sobie tak naprawdę zadawali jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego matka postanowiła zabić swoje dzieci? Czy ona się w jakikolwiek sposób tłumaczyła?
Ona się wielokrotnie z tego tłumaczyła i w sposób bardzo różny, za każdym razem jednak odpychając winę od siebie. Obawiała się reakcji swojego konkubenta. Mówiła, że to on nie chciał dzieci, dlatego zabijała swoje dzieci właśnie, żeby nie obciążać ich związku ich obecnością. Pojawiała się też w mediach informacja o tym, że wstydziła się przed córką, że córka ma o niej opinię, że nie potrafi robić w życiu niczego innego niż zachodzić w kolejne ciąże. I jeszcze później pojawiły się tego rodzaju wyjaśnienia, które według pani Beaty usprawiedliwić ją miały z tych czynów, które dokonywała w ten sposób, że nie miała jak się zająć tymi dziećmi, nie potrafiła udzielić im pomocy. Nie stać ją było na godny pochówek.
Beata Z. nawet stwierdziła podczas kolejnych wyjaśnień, że konkubent miał wiedzieć o jej kolejnych ciążach, ale nigdy miał się też nie dopytywać, co się działo z dziećmi. Dodajmy, że w czasie procesu mężczyzna odmówił składania wyjaśnienia, więc nie wiemy, co na ten temat mówił i myślał. Kiedy po zatrzymaniu Beaty Z. została przeprowadzona z jej udziałem wizja lokalna, kobieta pokazywała śledczym, gdzie rodziła i gdzie porzucała dzieci. To jest makabryczne.
Tym bardziej, że pokazywała jeszcze jedno miejsce, Miejsce, w którym ostatecznie zwłoki i dziecka nie znaleziono, to był staw znajdujący się około 300 metrów od jej gospodarstwa. Kiedy śledczy osuszyli ten staw, na dnie znaleziono kamień, do kamienia przywiązany drut, a na końcu tego druta jakiś zwitek, kłębek, szmat materiału. Ciała tam nie znaleziono. Natomiast później w wyjaśnieniach pani Beaty pojawiła się informacja o tym, że jeszcze w 1998 roku, kiedy zaszła w ciążę z sąsiadem podczas nieobecności w domu jej męża, to jej mąż miał to dziecko udusić, następnie przywiązać jego ciało, obciążyć kamieniem za pomocą druta i utopić w tym stawie. To jedna z relacji. Inna z kolei już po jakimś czasie, bo pani Beata, jak wspominałem, zmieniała swoje zeznania, była taka, że jej mąż wraz ze swoją matką zabrali jej to dziecko, po czym ona nigdy go już więcej nie zobaczyła. A dziś ma nadzieję, że ono tak naprawdę gdzieś tam wciąż sobie jeszcze spokojnie żyje.
Trzeba w tym miejscu wskazać i zaznaczyć, że Beata Z. na początku przyznała się do zabicia piątki swoich dzieci, ale ostatecznie zeznała, że pierwsze z nich zabił jej mąż, troje kolejnych zmarło niedługo po porodzie, a ostatnie urodziło się martwe. Co się stało dalej z tą kobietą?
Beata Z. została oskarżona przez prokuraturę o zabójstwo pięciorga własnych dzieci. W toku śledztwa wyszło na jaw, że najprawdopodobniej można mówić nawet o szóstce, natomiast o losie szóstego dziecka w ogóle nic nie wiadomo. Przy czym fizycznie, konkretnie znaleziono ciała tylko czwórki z tych dzieci. Według śledczych kobieta po porodzie po prostu pozostawiała te dzieci w takim miejscu i w takim stanie, w którym one nie miały żadnej szansy na przeżycie. Dodatkowo jedno z nich zostało utopione. Te dzieci umierały po prostu z głodu, z pragnienia, z temperatury. Matka nie podjęła żadnych, ale to absolutnie żadnych starań po to, aby którekolwiek z tych dzieci w ogóle przeżyło.
Dodajmy, że odnalezione szczątki dzieci zostały dokładnie przebadane, co pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że ojcem był Antoni G., choć w międzyczasie okazało się, że oskarżona sypiała również z jego bratem. Kobieta została również poddana obserwacji psychiatrycznej i czy te wnioski z tej obserwacji doprowadziły śledczych do jakiegoś konkretnego wniosku?
Że kobieta była w pełni poczytalna w momencie powypełniania swoich czynów, a co ważne, całość śledztwa wskazywała, że postępowała, można by powiedzieć, z premedytacją, w sposób absolutnie przemyślany, zaplanowany. Co miało o tym świadczyć? Że w tym czasie, kiedy to się wszystko działo, mieszkała w domu wciąż ze swoją teściową i ze swoimi dziećmi, które jeszcze się rodziły w tych czasach, kiedy jeszcze jej mąż żył. Przed domownikami przecież musiała ukryć to, co się działo. Te dzieci starsze były w wieku nastoletnim, więc myślę, że miały pełną świadomość, co się działo z matką. A jednak kobieta podejmowała tego rodzaju starania, stąd pewnie wszystkie przebrania, nienaturalne pozy ciała, o których była mowa wcześniej, aby przed nimi ten stan rzeczy ukryć, a to znaczy, że ona po prostu chciała to zrobić, chciała ukryć to, czego dokonała.
Co bardziej wstrząsające jest to, że po kolejnych zabójstwach swoich własnych dzieci kobieta wracała do codziennego życia, zupełnie tak, jakby nigdy nic się nie stało. W tej sprawie przesłuchano kilkudziesięciu świadków, no i śledczych nurtowało pytanie, czy było możliwe, aby nikt nie zauważył, że Beata Z. była w kolejnych ciążach. No bo przecież byli domownicy, byli sąsiedzi i nikt nic nie widział?
Ja myślę, że w przypadku urzędników to tak mogło być, że oni faktycznie nie widzieli, bo trzeba pamiętać, że ich pobyt w tym domu bywał ograniczony czasem. Oni pojawiali się na jakiś wycinek dnia, być może godzinę, być może mniej lub trochę dłużej. Czasami mieli te podejrzenia, innym razem zupełnie ich nie mieli, no przecież to się nie działo stale. O domownikach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ odmówili składania wyjaśnień. W mojej ocenie gorzej z sąsiadami. Trudno mi uwierzyć, że nie widzieli niczego i że nie mieli możliwości zgłoszenia gdziekolwiek swoich podejrzeń.
Aczkolwiek milczeli. Mówili, że nie wtykali nosa w nie swoje sprawy i nie interesowali się tym, co działo się w domu Beaty Z., a to ogromny błąd, bo może gdyby ktoś zareagował w odpowiednim momencie, nie doszłoby do tak makabrycznej zbrodni.
To już chyba kolejna ze spraw, o których opowiadamy, w których okazuje się, że specyfika niedużych społeczności powoduje właśnie, że cokolwiek, jakakolwiek informacja, aby wyszła na zewnątrz, nie jest łatwe, bo te środowiska są dosyć hermetyczne.
Kobieta została ostatecznie skazana na 25 lat więzienia. Jej najmłodsze dzieci trafiły do rodzin zastępczych, a starsze nie wróciły do Hipolitowa. Na koniec chciałbym się skupić na sentencji wyroku, bo tam padły bardzo ważne słowa.
Przesłuchałem dostępny w internecie ten fragment posiedzenia, na którym sąd odczytywał wyrok. Myślę, że dobrze, że te słowa wybrzmiały. One brzmiały mniej więcej w ten sposób. Sędzia zwrócił się do pani Beaty, mówiąc do niej, że wyraziła taką nadzieję, że kiedyś jeszcze w jej życiu zaświeci słońce. No i sąd tej pani tego prawa nie odbiera, że może się dostać, kiedy ona odsiedzi swój wyrok, natomiast jako matka nie dała tej szansy swoim dzieciom. Dla nich nigdy nie zaświeci słońce.
Kryminalne zagadki Podlasia.